Całkiem niedawno jeszcze przyglądaliśmy się wydarzeniom właśnie z czasu zmartwychwstania Jezusa, kiedy przechodziliśmy przez Ewangelię Łukasza, to tak dłużej wchodziliśmy w opisy zmartwychwstania w Ewangeliach. Dzisiaj nie będziemy w tym miejscu. Dzisiaj zwrócimy uwagę na taką szczególną zapowiedź zmartwychwstania. Też zresztą pod koniec Ewangelii Łukasza Jezus powiedział o tym swoim uczniom. Kiedy ukazał się swoim uczniom, to powiedział im, że jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i że trzeciego dnia miał zmartwychwstać. Więc spojrzymy na to, w jaki sposób właśnie Stary Testament zapowiada te wydarzenia. Konkretnie to, że to 3 dni miały upłynąć do zmartwychwstania Jezusa. Bo nie czytamy o tym wprost w tym testamencie. Nie ma takiego fragmentu, który mówiłby wprost, że Mesjasz wstanie trzeciego dnia, a jednak Jezus powiedział, że to było napisane. Są fragmenty, z których wynika, że Mesjasz będzie cierpieć, że doświadczy śmierci, że złoży swoje życie w ofierze, to Izajasza 53:10. I zaraz po tym fragmencie Izajasz mówi, że ujrzy potomstwo, ten, który złoży życie w ofierze i będzie żył długo. Więc to świadczy o tym, że coś musiało się wydarzyć, żeby Mesjasz wstał z grobu, żeby przywrócić jego życie. Ale tak wprost nie ma mowy o 3 dniach. Również Paweł uważał, że zgodnie z Pismem Jezus miał powstać właśnie 3 dnia. Więc pytanie jest, gdzie szukać tej zapowiedzi? I odpowiedź na to pytanie udziela nam Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, werset 40. To będzie tekst, kilka wersetów, które my dzisiaj się przyjrzymy, bo tutaj Jezus wskazuje na związek swojego zmartwychwstania z historią pewnego proroka, proroka Jonasza. I tam właśnie mówi o tych 3 dniach. Więc przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, od 38 do 42 wersetu. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 38 do 42 wersetu. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wielu ryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się, a oto tutaj coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. I to jest już druga zapowiedź Jezusa. Jezus mówi po raz drugi, że zmartwychwstanie 3 dnia po swojej śmierci. Pierwszy raz powiedział to wtedy, kiedy wyrzucał kupców ze świątyni. To jest końcówka 2 rozdziału Ewangelii Jana. I co ciekawe, tam też zrobił to po tym, jak Żydzi domagali się jakiegoś znaku od niego. Też pytali go o znak. Żydzi pytali go wtedy, jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić. Czyli jak udowodnisz, że możesz to robić, że możesz wyrzucać tych kupców ze świątyni. I Jezus powiedział im wtedy, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I tam Jan dodaje, że Jezus mówił to o świątyni swojego ciała, nie o tej fizycznej budowli w Jerozolimie. I tutaj też w tym fragmencie z Ewangelii Mateusza zaczyna się od tego, że Żydzi domagali się znaku. I Jezus też nie odpowiada bezpośrednio. W obu tych historiach on odpowiada obrazem. W obu przypadkach odpowiada o tym, co będzie się wiązało z jego zmartwychwstaniem. Więc są ludzie, którzy domagają się znaku. Wiele ludzi dzisiaj domaga się znaku z nieba. Domaga się jakiegoś dowodu na to, że Bóg istnieje. Mówią na przykład, że jeżeli Bóg zrobi coś w ich życiu albo coś innego, no to wtedy w Niego uwierzą. Jeżeli na przykład wyprowadzi ich z jakiejś trudnej sytuacji, jeżeli uzdrowi ich samych albo kogoś bliskiego, to wtedy oddadzą Mu swoje życie. To wtedy uznają, że Jezus jest tym, dla kogo się podawał. I zdarza się tak, że ktoś przychodzi do Boga właśnie w ten sposób, bo Bóg odpowiada na taką modlitwę, ale zdarza się też tak, że człowiek zapomina o tym, co obiecywał. Bo na przykład niebezpieczeństwo odchodzi i wraz z nim odchodzi ta chęć pójścia za Jezusem. Ale zdarza się też tak, że nie rodzi się to, nie staje się to, na co liczyliśmy. I wtedy pojawia się żal w sercu do Boga. Że miało być tak, że chciałem czegoś takiego, Ty mi Boże tego nie dałeś. Natomiast Bóg nie obiecuje, że będzie przyznawał się do każdej takiej modlitwy. Że w taki sposób będzie pokazywał, że istnieje. Bóg objawił się światu. Objawił się w sposób ogólny. Kiedy patrzymy na stworzenie, to widzimy, że jest Stwórca. To wszystko dookoła nas krzyczy o tym, że jest ktoś, kto to stworzył. To wskazuje na Jego potęgę. I w związku z tym nikt nie ma wymówki, że nie wiedział, że Bóg istnieje, jeżeli nie uznaje Go jako Stwórcy, jeżeli w swoim życiu nie oddaje Mu chwały, jeżeli Mu nie dziękuje za swoje życie. Ale Bóg objawił się też w sposób szczególny w Jezusie Chrystusie. Objawił nie tylko siebie jako Stwórcę, objawił swój święty charakter. To, że jest świętym, sprawiedliwym Bogiem i to, że jest Bogiem kochającym i miłosiernym. Czyli ukazał się w Chrystusie jako Pan, jako Stwórca i jako Zbawiciel, jako miłosierny Bóg. Tydzień temu czytaliśmy o tym, że Bóg posłał swojego Syna jako przebłaganie za grzechy świata, po to, żeby zapłacił za winy tych, którzy w Niego uwierzą. Dlatego, że albo nasze grzechy będą odpuszczone przez Niego na krzyżu Golgoty, albo sami będziemy musieli za nie zapłacić. Tylko problem jest taki, że nie będziemy w stanie odpłacić. Dlatego, że karą za obdarzenie wiecznego Boga jest wieczne potępienie. To jest sprawiedliwa kara za obdarzenie wiecznego Boga. Ale jest też łaska. Że darem łaski Bożej jest to, że życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie. No i pytanie jest, jak to udowodnić? W jaki sposób przekonać się, że te słowa są prawdą? Co jest takim Bożym dowodem, który potwierdza dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie? I odpowiedź jest tutaj w tym krótkim fragmencie z Ewangelii Mateusza. Tą odpowiedzią jest zmartwychwstanie Jezusa. Bo to jest spełnienie zapowiedzi o powstaniu zmartwych trzeciego dnia. Więc spójrzmy na tę historię. Widzimy ludzi, którzy domagają się znaku od Jezusa. I to domagają się znaku mimo tego, że chwilę wcześniej Jezus uzdrowił na ich oczach opętanego. W 22 wersecie tego rozdziału widzimy człowieka ślepego i niemego, którego przyprowadzili do Jezusa. Jezus uzdrawia go tak, że ten człowiek odzyskuje wzrok i odzyskuje mowę. I oni to widzieli. Więc to nie byli ludzie, którzy chcieli zobaczyć jakikolwiek cud. Że potrzebowali tylko zobaczyć jakąś moc u Jezusa i wtedy uwierzą. Bo oni już zobaczyli cud Jezusa. Ale po tamtym uzdrowieniu czytamy, że faryzeusze oskarżali Jezusa, że wygania demony mocą Bezebuba, mocą księcia demonów. A tutaj w 38 wersecie widzimy, że znaku domagała się część osób uczonych w piśmie faryzeuszy albo w innych tłumaczeniach uczonych w piśmie i faryzeuszy. To niekoniecznie są ci sami, którzy oskarżali Jezusa wcześniej o to, że wygania moc demony, wygania tą chorobę czy demona mocą Bezebuba. Ale jeżeli nawet byli to inni ludzie, to im też nie wystarczało to, co już zobaczyli. Oni jeszcze nie byli w pełni przekonani. I tutaj w Ewangelii Łukasza, w innym fragmencie takim, który opisuje tę samą sytuację, widzimy, że oni domagali się znaku z nieba. Jakiegoś znaku z nieba. Czegoś, co potwierdziłoby, że Jezus pochodzi z nieba, a nie, że ma demoniczne pochodzenie. Tak jak oskarżano go chwilkę wcześniej. Więc chcieli, żeby zobaczyć coś, co potwierdzi, że jest Mesjaszem, który jest posłany przez Boga. Czyli nie prosili po prostu jeszcze o jakiś jeden cud, prosili o cud, który przekona ich i usunie ich wątpliwości. A Jezus odpowiada, że ich żądania pokazują, że to jest złe i to złożne pokolenie. Czyli odsłania ich motywację, odsłania ich serce. Bo oni nie prosili o znak, dlatego że chcieli uwierzyć. Oni szukali wymówki. Oni widzieli już dużo. Oni widzieli wystarczająco wiele, żeby uznać, że Jezus pochodzi od Boga. Nawet czytamy o tym w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale na początku, gdzie przychodzi do Jezusa Nikodem, taki jeden z ważniejszych faryzeuszy, i on mówi Jezusowi, że oni wiedzą, że przyszedł od Boga, jako nauczyciel, i że wiedzą o tym dlatego, że widzą cuda, które on czyni. Że nikt inny nie mógł czynić takich cudów, jeżeli nie był posłany przez Boga. No ale mimo tego większość ich odrzucała Jezusa. Dlatego Jezus nazywa ich tutaj właśnie złym i cudzołożnym pokoleniem. Cudzołożnym nie dlatego, że byli niewierni swoim żonom. Cudzołożność jest też czymś duchowym. Tutaj mówi o niewierności Bogu. Często w tym testamencie widzimy oskarżenia właśnie Izraelitów, że oni nie byli wierni Bogu i byli nazywani właśnie cudzołożnikami. I często dlatego, że zwracali się do obcych bogów. Myślę, że kojarzymy takie fragmenty opisujące chociażby Jeremiasza czy Izajasza, że człowiek tworzy sobie z jednej części drewna, bierze je, robi sobie opał, ogrzewa się przy nim, piecze na nim chleb, piecze na nim mięso, a z drugiej części tworzy sobie bożka i kłania mu się i modli się do niego. Ale w czasach Jezusa Żydzi czegoś takiego raczej nie robili. Oni byli dalecy od takiego bałwochwalstwa. Oni byli wręcz mocno wyczulani na punkcie takiego bałwochwalstwa. Tworzenie jakichkolwiek podobizn, figurek, czegoś takiego. Więc mogli być zdziwieni, że Jezus nazywa ich cudzołożnym pokoleniem. Że zarzuca im niewierność Bogu. Przecież oni o sobie myśleli, że są przykładem dla innych. Tego, jak być wiernym Bogu. Natomiast to dobrze pokazuje, że duchowe cudzołóstwo, bałwochwalstwo, to nie jest tylko kłanianie się figurkom. Myślę, że jako protestanci nie mamy takiej pokusy, żeby pokłonić się figurce. W związku z tym może wydaje nam się, że bałwochwalstwo to jest coś tylko obecne w innych kościołach, tam gdzie się to robi. Ale ten fragment pokazuje, że duchowym cudzołóstwem jest także wiele innych rzeczy. Jest po prostu niewierność Bogu. Na przykład szukanie bezpieczeństwa w czymś innym poza Bogiem. Na przykład szukanie spełnienia w czymś innym poza Bogiem. Albo traktowanie Boga jako tego, który ma służyć naszym pragnieniom, a nie tego, który ma kształtować nasze pragnienia, który ma nas przemieniać. I z powodu tej ich niewierności Jezus powiedział, że dostaną tylko znak Jonasza. Oni już nie potrzebowali więcej znaków. Oni nie potrzebowali więcej światła. Oni potrzebowali przejrzeć na swoje oczy, bo przed ich oczami stała światłość świata. Jezus powiedział, że dostaną znak Jonasza. Zobaczmy werset 40. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Co to za połączenie? Jak ma się połknięcie przez rybę proroka Jonasza do śmierci i zmartwychwstania Jezusa? Na czym polega ten znak? No i jak zmieścić 3 dni i 3 noce od piątku do niedzieli rano? I od tego zaczniemy, bo myślę, że to jest coś, co przysparza problemów często w zrozumieniu tego fragmentu. Skąd wziąć te 3 dni i 3 noce? No bo jak to liczyć, jeżeli Jezus był ukrzyżowany w piątek w ciągu dnia, a zmartwychwstał w niedzielę rano? Mieliśmy nabożeństwo Wielki Piątek. Od piątku nabożeństwa do dzisiaj nie minęły 3 dni i 3 noce. Więc jak to tutaj policzyć? Jak zrozumieć, że mogły minąć 3 dni i 3 noce? Licząc w godzinach, nie minęło nawet 2 doby. I to wynika z tego, że Żydzi podawali liczbę dni, uwzględniając te, które nie były w całości. Czyli jeżeli coś zaczęło się w piątek w ciągu dnia, a skończyło w niedzielę rano, no to trwało 3 dni. Po pierwszym dniem był piątek, mimo tego, że to nie był cały dzień. Drugim dniem była sobota, to już był cały dzień. A trzecim dniem była niedziela, część, czyli poranek. My też czasem mówimy, że robimy coś przez kilka dni, ale robimy to przez części tych kilku dni, a nie przez 24 godziny na dobę. No ale to jest tylko częściowa odpowiedź na tą wątpliwość, bo Jezus mówił o 3 dniach i 3 nocach. Więc skąd wziąć tą 3. noc? I z tego powodu niektórzy sugerują, że Jezus umarł innego dnia niż w piątek, w czwartek albo w środę, a niektórzy zmieniają nawet dzień zmartwychwstania. Nie trzeba iść w tym kierunku. To tak naprawdę tworzy więcej problemów, niż uważa się, że rozwiązuje. I wyjaśnień może być kilka. Takie najbardziej powszechne jest to, że to była taka figura retoryczna. Że zamiast powiedzieć dzień, mówiło się dzień i noc, żeby podkreślić znaczenie tego wydarzenia. Na przykład 40 dni i nocy Mojżesza na Górze Synaj. Można było powiedzieć 40 dni po prostu, ale jest 40 dni i nocy. I możemy to też zobaczyć w historii Estery. To jest Księga Estery, przełom 4 i 5 rozdziału. Tam jest bardzo podobne wydarzenie. Trochę inne, ale jednak podobne. Ono coś pokazuje. Tam pod koniec 4 rozdziału Estera wzywa swoich rodaków do postu przez 3 dni. I w Estery 4,16 czytamy: "Pośćcie za mnie przez 3 dni, nocą i dniem". I przy tym powiedziała, że ona potem uda się do Ktula, czyli po zakończeniu tych nocy i dni, ale w Estery 5,1 widzimy, że poszła do Ktula 3. dnia. Tam czytamy: 3. dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego. Więc skoro poszła trzeciego dnia, to nie minęły jeszcze te trzy dni, i dosłownie trzy dni, czy trzy dni i noce. Sam Jezus używał zamiennie zwrotów trzeciego dnia i po trzech dniach. W obu przypadkach mówił o swoim zmartwychwstaniu. Że zmartwychwstanie trzeciego dnia i że zmartwychwstanie po trzech dniach. Bo po naszemu mówiąc, jest albo coś trzeciego dnia, albo po trzech dniach. Jeżeli coś jest po trzech dniach, to jest czwartego dnia. Mam nadzieję, że nadążamy tutaj z tymi liczbami. No ale Jezus nie mówił po naszemu, mówił po ichniemu, mówił po żydowsku, czy po aramejsku. I to nie był dla niego problem. To było to samo. Po trzech dniach i trzeciego dnia. Jeszcze inną kwestią jest to, od kiedy należy liczyć ten okres trzech dni i trzech nocy. Bo przebywanie w łonie ziemi to niekoniecznie jest okres od śmierci Jezusa. Raczej nie jest to od złożenia do grobu. Niektórzy tak uważają, bo grób Jezusa nie był w ziemi, więc też trudno mówić, że to było w łonie ziemi. Najczęściej przyjmuje się, że faktycznie chodziło o śmierć Jezusa, ten moment początkowy, ale rozumiem też osoby, które uważają, żeby liczyć to trochę wcześniej, już od aresztowania Jezusa. Dlatego, że Jezus wiele razy zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie i zwykle zaczynał tę zapowiedź od tego, że będzie wydany w ręce ludzi. A potem kończył zapowiedź od tego, że wstanie z martwych po trzech dniach. Więc całym tym okresem mógł być właśnie ten okres od wydania w ręce ludzi, od aresztowania do zmartwychwstania. Zresztą kiedy był aresztowany Jezus, to powiedział tym ludziom, którzy go aresztowali, że to jest wasza pora i moc ciemności. Tak jakby zaczyna się ten okres ciemności. Ten okres przebywania w ziemi, można powiedzieć. Jeden z psalmów, 71, używa nawet takiego zwrotu jak głębiny ziemi, opisując cierpienie. To jest obraz cierpienia. Więc wtedy byłyby dosłownie trzy noce, bo Jezus był aresztowany w noc przed swoim ukrzyżowaniem. Niektórzy próbują jeszcze inaczej i jako jedną z tych trzech nocy liczą ciemność, która nastała podczas ukrzyżowania Jezusa. Na trzy godziny zapanowała wtedy ciemność. Wtedy też byłyby dosłownie trzy dni i trzy noce. Czyli jest kilka całkiem sensownych wyjaśnień, jak to rozumieć i nie trzeba kombinować z przenoszeniem ukrzyżowania na inny dzień albo zmartwychwstania na inny dzień. Albo uważać, że coś tutaj się nie zgadza. Więc tyle takich trochę technologii, czy tam techniki rozumienia tych trzech dni i trzech nocy, tak żeby nam to wyjaśnić, jak to można rozumieć. Ale zobaczymy teraz, jak ta historia Jonasza łączy się z historią zmartwychwstania Jezusa. Czyli w jakim sensie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były tym znakiem Jonasza. Okazuje się, że historia Jonasza zawiera sporo podobieństw do historii Jezusa i zawiera też sporo kontrastów, takich przeciwieństw do tego, co działo się w życiu i służbie Jezusa. I obie te rzeczy, podobieństwa i kontrasty, podkreślają to, co wydarzyło się w służbie Jezusa, to, czego Jezus dokonał. Natomiast zanim przejdziemy do księgi Jonasza, zobaczymy jeszcze te dalsze słowa Jezusa, bo Jezus podaje jeszcze jeden motyw z historii Jonasza i pokazuje podobny motyw z jeszcze innego miejsca z całego Testamentu. To wersety 41 i 42. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się, a oto tutaj coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj coś więcej niż Salomon. I widzimy, że tak ostatecznie te historie połączą się na sądzie, że mieszkańcy Niniwy spowodują potępienie pokolenia, które odrzuciło Jezusa, a to dlatego, że oni opamiętali się po głoszeniu Jonasza. A to pokolenie nie opamiętało się, chociaż słyszało nauczanie Jezusa. A czytamy, że tutaj jest coś więcej niż Jonasz. No i bardzo podobny jest ten kolejny przykład z tą królową z południa, z królową Saby w innych tłumaczeniach. Ona przybyła do Jerozolimy, bo słyszała o mądrości Salomona. A oto tutaj coś więcej niż Salomon. Bo Salomon nazwany jest mądrym królem, najmądrzejszym, miał mądrość od Boga, ale Jezus jest mądrością Bożą, jest czymś więcej, kimś więcej. Salomon był wielkim królem, ale Jezus jest królem królów, jest kimś więcej. I ciekawe jest to, że Jezus używa podobnego zwrotu już wcześniej w tym rozdziale, w 6 wersecie. Powiedział o sobie, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I też mówi to tym, którzy go krytykowali wtedy. Czyli w tych trzech miejscach on pokazuje, że jest większy niż 3 największe instytucje Izraela. Że jest większy niż świątynia z kapłaństwem, że jest większy niż prorocy, tak jak Jonasz był prorokiem, i jest większy niż królowie. Salomon jest tutaj królem w tym przykładzie. Jest większy niż to wszystko, jest Synem Bożym, jest Bogiem w ciele. I teraz zobaczymy w końcu ten związek Jonasza z Jezusem. Znakiem Jonasza nie była tylko jedna rzecz. Sam Jezus tutaj mówi o tych 3 dniach i 3 nocach, a potem jeszcze o tym, co będzie działo się na sądzie. Czyli więcej szczegółów historii Jonasza jest, czy ma jakieś odbicie w historii, czy w służbie Jezusa. I teraz krótko przejdziemy przez historię i Księgę Jonasza, żeby właśnie te podobieństwa i kontrasty zobaczyć. Więc możemy otworzyć Księgę Jonasza. Tak w kilka minut przejdziemy, nie będzie to bardzo szczegółowe studium tej księgi. Tam od początku widzimy to, że Jonasz nie był posłuszny Bożemu wyzwaniu. Że chciał pójść w całkiem innym kierunku niż ten, do którego wzywa go Bóg. No i to jest akurat przeciwne do tego, co widzimy o Jezusa, który był posłuszny aż do końca, do śmierci na krzyżu. Ale dalej widzimy burzę na morzu. Burzę, podczas której Jonasz zasypia na pokładzie okrętu, czyli podobnie jak Jezus, który też w łodzi był i spał podczas burzy na morzu. I Jonasz tam przyznaje, że burza rozszalała się z jego powodu, ale widzimy też, że dobrowolnie on nawet mówi, żeby wrzucili go do morza, bo on rozumie, że wtedy to morze się uspokoi. Podobnie dobrowolnie Jezus oddaje swoje życie, bo wiedział, że tylko to może uspokoić Boży gniew, uratować ludzi od potępienia. I jest ciekawa wypowiedź żeglarzy w tej historii, którzy kiedy mają wrzucić Jonasza do tego morza, to mówią: nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej. Tak jakby składali Bogu niewinną ofiarę. I efektem jest ustanie burzy. To działało jak ofiara, która uśmierza Boży gniew, właśnie tak jak niewinna ofiara Jezusa uśmierzyła Boży gniew. I dalej widzimy podobieństwo, o którym powiedział Jezus na początku drugiego rozdziału. Czytamy, że Jonasz był w brzuchu ryby przez 3 dni i 3 noce. I kiedy patrzymy nie tylko na ten werset, ale też na te wszystkie pozostałe podobieństwa, to widzimy, że to nie jest bieg okoliczności. To nie jest tylko ta jedna rzecz, która jest podobna w tych historiach. Bo życie Jonasza w wielu szczegółach zapowiadało to, co wydarzy się w życiu i śmierci Jezusa. I do podobieństwa widzimy też w modlitwie z tego drugiego rozdziału, bo kiedy Jonasz był w rybie, to wołał do Boga. Właśnie z tej modlitwy pochodzi ta idea serca, czy też wnętrza ziemi, które Jezus odnosi do siebie. Jonasz w tej modlitwie woła do Boga: cisnąłeś mną w głębie, w serce morza. On mówi tutaj o morzu, bo w morzu był, w głębinach morskich. Ale zaraz potem mówi też, że zamknęły się nad nim zawody ziemi. I stąd prawdopodobnie pochodzi to słownictwo o tym łonie, czy o sercu ziemi, którego Jezus używa później i odnosi do siebie. I na koniec drugiego rozdziału widzimy, że Jonasz jest uratowany, kiedy Pan nakazuje rybie wypluć go na ląd. I po tym ratunku idzie głosić poganom. I podobnie dzieło głoszenia Ewangelii też zaczęło się, jeżeli chodzi o pójście do pogan, do narodów, też zaczęło się po zmartwychwstaniu Jezusa. Więc to jest kolejne podobieństwo. A Jezus też tutaj mówi Żydom, podaje 2 przykłady ze Starego Testamentu, pogan, którzy przychodzą i opamiętują się, nawracają się do Boga Izraela. Więc tak jak Jonasz głosił poganom, tak poganie przyjmą Ewangelię o Jezusie, ale to złe i cudzołożne pokolenie Żydów, którzy go odrzucili, właśnie będzie potępione. W 3 rozdziale Jonasza widzimy w końcu to głoszenie. Widzimy opamiętanie mieszkańców Niniwy. Widzimy to wielkie pogańskie miasto, które uniża się przed Bogiem, które prawdziwie przychodzi do Niego. Jezus tutaj mówi, że ci mieszkańcy Niniwy są przykładem. Są przykładem i wzorem dla Żydów w Jego pokoleniu. Bo oni opamiętali się, chociaż przyszedł do nich taki nieposłuszny prorok, ale Żydzi w ich czasie, w czasie Jezusa, nie opamiętali się, mimo tego, że widzieli Syna Bożego. Więc taki kontrast z tym, w jaki sposób reagowali ludzie na Ewangelię i Jonasza, i Jezusa. No ale problem jest w tym, że Jonasz się nie cieszył z tego sukcesu, z tego, że ludzie nawracali się do Boga. Widzimy w 4 rozdziale Jonasza gniew Jonasza z powodu miłosierdzia Bożego. Jonasz mówi, że to było to, czego od początku się obawiał. Zobaczmy modlitwę Jonasza w 4 rozdziale, 2 wersecie. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego też pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Taki bardzo mocny kontrast między tym gniewem Jonasza a Bożym miłosierdziem. Prorok Boży gniewa się, że Bóg okazuje miłosierdzie nie tym, co trzeba według niego. I to jest postawa, która bardzo mocno przypomina postawę tych Żydów w czasie Jezusa. To widzimy w kilku wcześniejszych historiach w tym samym rozdziale, przed tym żądaniem o znak. Bo na początku 12 rozdziału Mateusza ci Żydzi byli oburzeni, że uczniowie Jezusa zrywali kłosy w szabat. Jezus powiedział im wtedy, że Bóg chce miłosierdzia, a nie ofiary, i że Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Potem widzimy uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w szabat i faryzeusze naradzają się, jak Jezusa zabić za to, że uzdrowił kogoś w szabat. Czyli znowu gniewali się, że Jezus okazał miłosierdzie nie w taki sposób, jaki uważali, że powinien. No i potem jest to uzdrowienie opętanego, tym razem już nie w szabat, więc użyli innego argumentu, innego oskarżenia i powiedzieli, że wygania demony mocą Bezebuba. Czyli byli wiecznie niezadowoleni z tego, w jaki sposób Jezus kieruje się miłosierdziem. I to jest postawa, przed którą ostrzega nas ten tekst. Przed takim zadowoleniem się Bożym miłosierdziem dla nas. Tym, że my dostąpiliśmy Bożego miłosierdzia. Może nawet przez to myślimy, że coś już nam się należy. Że jesteśmy chrześcijanami. Że ta Boża przychylność skierowana do nas nie jest już łaską, jest tym, co jest już nasze. Bo tak spowszedniało. To myślę, że szczególnie pokusa dla tych, którzy są dłużej w Kościele, kiedy zbawienie, kiedy życie wieczne wydaje się już czymś takim w pewnym sensie oczywistym. No już je mamy. A inni? Może nawet o to nie myślimy. Ważne jest to, że my jesteśmy zbawieni. Taką postawę ma tutaj Jonasz. On cieszy się tym, że Bóg jest jego Bogiem, ale patrzy na pogan i myśli sobie, nie chcę, żeby oni byli także dziećmi Bożymi. Nawet modlitwa Jonasza z 2 rozdziału to pokazuje. Bo on tam modli się o ratunek dla siebie, o to, żeby on mógł zobaczyć świątynię, a nawet krytykuje tych pogan, bo mówi o tych, którzy oddają cześć marnym bożyszczom. To jest końcówka 2 rozdziału. I tam pokazuje siebie w kontraście jako tego lepszego. Jako tego, który chce złożyć Bogu ofiarę, w przeciwieństwie do tamtych bałwochwalców. Więc nawet jego modlitwy są skupione na nim i na jego celach, a nie na tym, żeby pójść i zrobić to, do czego Bóg go wzywa. I może trochę podobnie, sami czasem w głowie, w swoim sercu, też myślimy, że ta albo inna osoba może nawet nie będzie zainteresowana Ewangelią. Bo przecież oni czczą manne bożyszcza. Bo na przykład są katolikami, uprawiają kult świętych, kult obrazów, albo są materialistami. Ich Bogiem jest pieniądz. I w związku z tym nie mówimy im o Jezusie, tak jakbyśmy uważali, że my wiemy, jak ktoś odpowie na Ewangelię. Albo komu Bóg ma okazać swoje miłosierdzie. A kiedy patrzymy na Niniwę, to nie był dobry kandydat na takie spektakularne nawrócenie. A to jest prawdopodobnie historia, gdzie najwięcej osób w całej Biblii nawróciło się w jednym momencie. Największe nawrócenie w całej Biblii to jest nawrócenie Niniwy, tego strasznego pogańskiego miasta. I to nie dlatego, że przyszedł do nich jakiś wspaniały ewangelista, wręcz przeciwnie, on nawet nie chciał tego zrobić, ale Bóg okazał im miłosierdzie. Widzimy wielkie Boże miłosierdzie w nawróceniu Niniwy. I ten ratunek Jonasza był znakiem, że jego przesłanie było od Boga. My nie wiemy, czy mieszkańcy Niniwy wiedzieli, co stało się z Jonaszem, natomiast to porównanie z Jezusem sugeruje, że oni mogli usłyszeć, w jaki sposób dotarł do tego miasta, że był uratowany od takiej pewnej śmierci. No i podobnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest znakiem tego, że On pochodzi od Boga. Tego domagali się faryzeusze. Oni chcieli znak, który potwierdzi, że Jezus jest od Boga. I tym znakiem ostatecznie jest zmartwychwstanie. Bo głoszenie Jezusa było potwierdzone przez uratowanie Go od pewnej śmierci. I właśnie przez to możemy wiedzieć, że Ewangelia i ofiara Jezusa została przyjęta. Że ofiara Jezusa jest przyjęta. Że faktycznie Jezus zapłacił na krzyżu za grzechy świata. Że Bóg przyjął Jego ofiarę, bo potwierdził to, zbudzając Go z martwych. I to jest coś, co uczniowie Jezusa często powtarzali. Zobaczmy, jak mówił o tym apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 32 i 33 werset. Paweł głosił tam w Antiochii Pizydyjskiej i mówił w taki sposób: i my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa. Jak to napisano w psalmie 2: synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Więc Paweł powołał się na psalm, który mówi o zrodzeniu Syna Bożego. I tutaj nie chodzi o zrodzenie, o narodzenie Jezusa, tutaj chodzi o zmartwychwstanie. Taki jest kontekst tego fragmentu. O tym mówi też 34 werset. Tam jest dalej ta sama myśl, bo zaczyna się słowami: aże go zbudził z martwych. Też wcześniejszy werset 30 mówi o zmartwychwstaniu. Więc to zrodzenie Syna Bożego to jest wzbudzenie Go z martwych. Czyli Paweł uznawał zmartwychwstanie Jezusa za spełnienie obietnicy dobrej nowiny. Bóg zapowiedział przed wiekami, że przyjdzie Syn Boży, że On weźmie na siebie grzechy swojego ludu. I to jest potwierdzenie Jego zmartwychwstania. To jest moment, w którym Jezus jest ustanowiony Synem Bożym, jak Paweł pisał na początku listu do Rzymian. Nie dlatego, że wcześniej Nim nie był, że nie był Synem Bożym, ale dlatego, że to potwierdzało, że Nim był. To był dowód na to, że był tym, za kogo się podawał. I podobnie Paweł głosił w Atenach. Dzieje apostolskie 17:31. To już ostatni taki przykład. Dzieje apostolskie 17:31. Paweł mówił tam: gdyż wyznaczył dzień, czyli Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Przez zmartwychwstanie Bóg potwierdził, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Nie trzeba żadnych innych znaków. Wystarczy wiarygodność Bożych obietnic. Na to powołuje się Paweł. Nawet nie na to, że sam zobaczył Jezusa, który mu się ukazał, ale na to, że Bóg zapowiedział, że Mesjasz będzie zbudzony z martwych. Więc my też nie potrzebujemy więcej szczególnych znaków. Bo są relacje naocznych świadków. Apostołów, którzy widzieli, którzy słyszeli Jezusa. Apostoł Jan tak zaczyna swój list. On pisze o tym, że głoszą o tym, co słyszeli, co widzieli, co oglądali, a nawet co czy kogo dotykali. I za wiarę w tego Jezusa byli prześladowani. To są ci sami ludzie, którzy chwilę wcześniej przed aresztowaniem Jezusa uciekali, kiedy Jezus był pojmany. Ci sami ludzie później oddają życie za wiarę w zmartwychwstałego Jezusa. To jest sposób, w który Królestwo Boże rozchodzi się po całym świecie i w jaki Bóg błogosławi to dzieło. Było na świecie wielu przywódców religijnych. Oni wszyscy wciąż leżą w grobie. Jeden grób jest pusty. I chrześcijaństwo jest zbudowane na wierze w żywego Boga, czyli w żywego, zmartwychwstałego Jezusa. To dlatego się rozwija. Dlatego jest obecna na całym świecie. I zmartwychwstanie Jezusa pokazuje Boże miłosierdzie. Pokazuje łaskę, którą Bóg ukazuje pokornym. Ale wiemy, że sprzeciwia się pysznym. To widzimy w tym fragmencie z Mateusza. Bo tam są ludzie, którzy mieli przed oczami Boga, Syna Bożego, ale traktowali Go jak wroga. Domagali się znaków. Żądali, żeby On się wykazał przed nimi, żeby im coś udowodnił. Chociaż było wystarczająco dużo powodu, żeby uwierzyć. Ale oni odrzucali, jeden po drugim, każdy cud Jezusa, oskarżając Go o uzdrowienie w szabat albo o działanie z demonami. Bóg dał wystarczające światło całemu światu. Zmartwychwstanie zmienia bieg historii. Gdyby nie to, gdyby Jezus nie wstał z grobu, nikt dzisiaj nie liczyłby czasu od tego momentu. Nie od zmartwychwstania, tylko od narodzin Jezusa. No liczymy czas w latach od przyjścia na świat Jezusa. To jest ostateczny znak, że Jego przesłanie było prawdziwe. Że Bóg przyznał się do Jego nauczania i do tego, czego dokonał na krzyżu. Czyli, że Jego ofiara uśmierza Boży gniew. Tak jak w historii Jonasza. Morze uspokoiło się wtedy, kiedy Jonasz był wrzucony do tego morza. Bo tamta historia tego proroka, nieposłusznego proroka jest zapowiedzią tego, co wydarzyło się przez Jezusa. Przez podobieństwa i przez kontrasty i przez te 3 dni i 3 noce, które Jonasz spędził w brzuchu ryby. My nie widzieliśmy Jezusa zmartwychwstałego. Nie widzieli go też mieszkańcy Niniwy. Nie głosił im Jezus. Głosił im taki niezbyt posłuszny prorok. Ale mimo tego nawrócili się do Boga. Bo Boże miłosierdzie jest większe niż narzędzia, których używa do tego. Amen.